Dimensjoni kultury. Regiony kultury w Radiu Kraków Kultura, przed mikrofonem Magdalena Zbylut-Wiśniewska. Przed nami rozmowa na temat wystawy Górnictwo i sztuka, kolekcja porcelany Middelschulte w Muzeum Żub Krakowskich Wieliczka. Będzie o tym, co wspólnego ma ciężka praca pod ziemią z elegancją porcelany, a nawet z aniołami. Zapraszam.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
Jan Godłowski, dyrektor Muzeum Żub Krakowskich Wieliczka i historyk sztuki w studiu Radio Kraków Kultura. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest wystawa Górnictwo i sztuka, kolekcja porcelany Middelschulte. Tę wystawę możemy oglądać do 22 października. Wystawa już czynna. Czy cieszy się dużym powodzeniem?
Tak. Wystawa jest czynna od 23 maja i rzeczywiście wiele osób przychodzi specjalnie na nią. Czyli to nie są tylko turyści, którzy odwiedzają Wielicką kopalnię i przy okazji wejdą na zamek Żubny, żeby coś zobaczyć, tylko są to osoby, które przyjeżdżają specjalnie właśnie na tą wystawę, bo jest to absolutny unikat. Oczywiście więcej osób jest w sobotę, bo wtedy jest wstęp bezpłatny, co jest naturalne, ale bardzo serdecznie ją zapraszamy. No, jest to wyjątkowa kolekcja, tak naprawdę jedyna taka na świecie, ponieważ jest to wczesna miśnieńska porcelana, ale nie tylko z miśni, bo są tak samo z innych manufaktur, z Wiednia, z Berlina, z Würzburga, a łączy wszystkie te obiekty, łączy tematyka górnicza.
Pan użył już takiego słowa, unikat.
Tak.
Rozumiem, że rzeczywiście te wszystkie obiekty, które państwo prezentujecie, 170 eksponatów, rzeczywiście jest absolutnie wyjątkowych.
Tak, niektóre rzeczy są w ogóle znane tylko w jednym egzemplarzu, który akurat pokazywany jest na naszej wystawie. No, najstarszy przykład figurki górnika niepomalowanej, która jest przekrzywiona, ponieważ jeszcze wtedy, to jest około, rok około
krzywy
1700,
górnik.
Tak, krzywy górnik, około 1720, kiedy jeszcze chyba miano problemy z utrzymaniem odpowiednio dobrej temperatury do wypału. I taka rzecz nie została zniszczona, tylko została przechowana. No i właśnie pokazujemy ją w naszej kolekcji. Inna rzecz, że przedstawienia są trzy znane przedstawienia pracy górników pod ziemią. Dwa z nich są prezentowane u nas na naszej wystawie w ogóle, mówię, tak? Więc to jest rzeczywiście coś wyjątkowego. I ta wystawa na stałe, nie w takiej formie, jakiej u nas prezentowana, w troszkę mniejszej, jest w Deutsches Bergbau Museum w Bochum. To jest wielkie niemieckie muzeum górnicze. I tam ona jest prezentowana. No tutaj w drodze wyjątku, w drodze decyzji właściciela fundacji, czyli właśnie pana Achima Middelschulte, została oczywiście w porozumieniu z dyrekcją muzeum z Bochum. Otrzymaliśmy taką wyjątkową możliwość prezentacji tej wystawy właśnie tutaj u nas.
Panie dyrektorze, czy do tej pory w Polsce nie było takiej możliwości?
W ogóle zbiory polskie zostały straszliwie przetrzebione. No bo jednak wojny, które się przez nasz kraj przetoczyły, powstania, konfiskaty, poczyniły straszliwe spustoszenia. Porcelana jest dodatkowo wyjątkowo rzeczą kruchą. Więc sama ta XVIII-wieczna porcelana jest rzadkością, a akurat ten zbiór jest czymś, to co po raz kolejny mówię, czymś wyjątkowym, ponieważ on jest skoncentrowany wyłącznie na motywy górnicze. To jest jedyna tego typu tak naprawdę tak duża kolekcja. A te motywy górnicze, no, były tematem do rozmowy. Pamiętajmy, że August II Mocny, król polski, elektor saski, który był, prawda, no, miał obłęd, można powiedzieć, chorobę na punkcie porcelany, białego złota. To taka kolejna nazwa, bo określano kiedyś sól białym złotem z racji na jej cenność, tak samo właśnie tą porcelanę. On położył tak samo bardzo dużą zasługę, jeżeli chodzi o rozwój górnictwa. Więc te motywy górnicze były w serwisach zamawianych na jego dwór, a bywały różne tematy, bo na przykład jest cała seria małp. I są małpy, które grają na różnych instrumentach, małpy żołnierze. A tu jest akurat seria górnicza. To był temat do rozmowy przy stole. Pretekst do jakiejś rozmowy. Jeżeli sobie chcemy to wyobrazić, to w 12 księdze pana Tadeusza, na samym gdzieś tam początku tej księgi, jest opis arcyserwisu, czyli takiego przybrania stołu, który tam były słodkości, różnego rodzaju pianki. I to można było o tym rozmawiać. Tam jest fantastyczny opis tego. I tak samo jeść. Początkowo prawdopodobnie te przybrania, te figuralne przybrania stołu miały właśnie swój początek w figurach z cukru czy z piernika. A potem przerobiono to na porcelanę. Także tak naprawdę to z wyrobów cukierniczych zrobiono potem porcelanowe figurki.
Interesuje mnie ten kontrast, który jest pomiędzy elegancją porcelany, a bardzo wymagającą pracą górnika, no zwłaszcza w XVIII wieku, kiedy ta technologia nie była tak rozwinięta jak teraz. Właśnie, jak to połączyć? Powiedział pan też o tym, że to był temat do rozmowy. Pytanie, ile tak naprawdę wiedziało na ten temat?
Osoba siedząca przy stole.
Tak. Dokładnie
zapewne,
tak. Osoba
zapewne niewiele. Przy stole,
a także artysta przede wszystkim, tak, który podjął się tak tego tematu.
Zapewne niewiele. I większość tych przedstawień, bo tam są tak, mamy putta, słodziutkie putta, które są z jakimiś elementami, z partą górniczą, z jakimiś atrybutami górniczymi. Są orkiestry całe. Więc jest to troszkę taki świat imaginacji. To, co wspomniałem na początku, że nie ma przedstawień zasadniczo pracy górników pod ziemią. Ponieważ no jednak zejście do kopalni łączyło się z dużym ryzykiem. Zawsze się łączy z ryzykiem, no a wtedy szczególnie. Czyli widać, że ci artyści w tych kopalniach nie byli. Więc większość są to prace, które się odbywały na powierzchni. Z tych podziemnych to jest pierwsza scena w ogóle przedstawiająca wybuch podziemny w kopalni. To jest rok około 1740 prawdopodobnie. Więc coś niesamowicie wczesnego. Oraz wypadek górniczy. To jest druga scena. Natomiast tak, to są ci górnicy są w pięknych strojach, strojach paradnych. Przeważnie, więc pracują, jest to taki troszkę no bardzo ugrzeczniony niewątpliwie obraz. A tak więc troszkę daleko może jest to do realiów, aczkolwiek są tam przedstawione wszystkie prace i urządzenia, tylko tyle, że w pięknych strojach. Pamiętajmy, że...
Wyabstrahowany.
Tak, tak, tak. Natomiast pamiętajmy, że glinka kaolinowa, która jest podstawą porcelany, jest też tak naprawdę pochodzi z pracy górniczej. My pozyskujemy ją z kopalni. To jest też kopalina, która no, po wypaleniu, po obróbce daje nam tak piękną, kruchą porcelanę.
Jakie było postrzeganie tej profesji w dawnych latach?
Różnie i bardzo w różnych czasach. Pamiętajmy, że praca była niewątpliwie bardzo ciężka, więc i w starożytności, i później w średniowieczu wykorzystywano tak samo do tego więźniów czy niewolników. I to jest jakby jeden aspekt. Zapewne w kopalniach rzymskich pracowali niewolnicy, co wiemy z przekazów historycznych. Natomiast no, wymagało to określonej wiedzy na rozwój techniki, który był przez stulecia, bo możemy powiedzieć, że pierwsze górnictwo no to jest związane z pozyskiwaniem barwnika, schematytu, ochry. Być może nawet około 40 tysięcy lat temu. To jest gdzieś tam południowa Afryka. No, potem mamy kopalnie krzemienia tu w Polsce, tak zwane te słynne krzemionki opatowskie, które są wpisane na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. To kopalnie krzemienia pasiastego. To prawdziwe górnictwo. potem no, wszystkie epoki, które się jakby rozwijały, epoka brązu, epoka żelaza, no jest pozyskiwana. Trzeba było pozyskiwać te minerały, z których wytapiano brąz, prawda, te tworzono. No Cyna, Wyspy Cynowe, czyli Wielka Brytania, to Fenicjanie tam już pływali i handlowali. Także a górnictwo tutaj w czasach średniowiecznych, pozyskiwanie złota, srebra, te kopalnie, czy kopalnie właśnie soli, no, cieszyło się jednak szczygarzy i ta umiejętność była bardzo cenna. Tych ludzi się, ci ludzie nawet wędrowali i zakładali gdzie indziej kopalnie. No i na przykład mamy już zupełnie z nowszych czasów przykład kopalni w Rumunii, w Kaczyce. To jest koniec XVIII wieku, którą zakładali górnicy z Bochni i z Wieliczki. Tak? I do tej pory tam, w tamtym rejonie mamy polskie wsie. To jest Kaczyka, to jest na Bukowinie w Rumunii. Do nas z kolei no, przychodzili, i to właśnie akurat za rządów Augusta Mocnego, Wieliczka została bardzo silnie zreformowana pod względem technologicznym, stała się nowoczesnym przedsiębiorstwem, ponieważ on ściągnął świetnych, najlepszych inżynierów z Saksonii. Bo Saksonia to jednak zagłębie górnicze, wszelkiego rodzaju rud, które tam pozyskiwano. I te usprawnienia techniczne no, stworzyły bardzo rentowne przedsiębiorstwo po wcześniejszym okresie gdzieś nie najlepszego zarządzania.
Chciałabym jeszcze pomówić na temat tego, co właściwie zobaczymy na wystawie. Oczywiście przedstawienie górników to jest jasne. Natomiast jakie są formy tej porcelany?
Bardzo różne. Bo są formy figuralne, czyli są to cała na przykład grupa taka rzeźbiarska pośrodku samej wystawy, bardzo duża, składająca się z 13 elementów, pokazująca górników przy pracy, ale zastawy stołowe. Zastawy XVIII wiek to jest moda, która przyszła na picie herbaty, kawy, czekolady.
Czekolady.
Tak. Tak więc porcelana nie zmieniała smaku płynów, prawda, gorących. Utrzymywała też ciepło. Nie był to metalowy kubek, który by poparzył. To weszło w modę, więc to było bardzo eleganckie. Więc tego typu całe zastawy mamy. Ale tak samo malusieńki naparstek do szycia, tak, który też jest pomalowany w motywy, w sceny górnicze. Także bardzo duża tutaj rozpiętość. Oczywiście głównie są to zastawy stołowe oraz figury.
Jakie było przeznaczenie tej porcelany, którą oglądamy teraz na wystawie? Czy z założenia była to porcelana użytkowa, czy może jednak już wtedy zdawano sobie sprawę z tego, jaką to może mieć wartość kolekcjonerską?
Znaczy użytkowa, ale bardzo, bardzo cenną. No tak. To był absolutnie prestiż, to było pokazanie swojego bogactwa.
Statusu.
To, co się daje na stole. Tak? Bo figurki miały czysto dekoracyjne przeznaczenie. Natomiast te zastawy były po prostu normalnie używane, tak, do jedzenia i właśnie do picia czekolady czy kawy.
Szanowni Państwo, dziś w Regionach Kultury na antenie Radia Kraków Kultura rozmawiamy o wystawie Górnictwo i Sztuka, kolekcja porcelany Middelschulte w Muzeum Żub Krakowskich Wieliczka. Moim i Państwa gościem jest Jan Godłowski, dyrektor tego muzeum. Wracamy już po przerwie.
Regiony Kultury.
W Muzeum Żub Krakowskich Wieliczka trwa wystawa Górnictwo i Sztuka, kolekcja porcelany Middelschulte. Jeżeli są Państwo zainteresowani, to odsyłamy do informacji na stronie internetowej muzeum. Można zaplanować uczestnictwo chociażby w oprowadzeniach kuratorskich czy w warsztatach. Ale teraz, panie dyrektorze, Jan Godłowski, moim i państwa gościem, chciałabym, żebyśmy wrócili do tego, co zupełnie niedawno w państwa muzeum, czyli do konferencji międzynarodowej konferencji muzeów górniczych Wieliczka-Zabrze. Rozumiem, emocje już opadły. Czas na pierwsze podsumowanie.
Emocje może rzeczywiście trochę opadły, ale jeszcze nie. Ta radość z sukcesu, jakim była ta konferencja, niewątpliwie nie przeminęły. Akurat otwarcie wystawy, tej wystawy porcelany z motywami górniczymi było skorelowane z otwarciem konferencji, więc to było dwa wydarzenia, jedno przenikające się. Dzięki temu akurat no, publiczność, uczestnicy konferencji z całego świata mogli zobaczyć właśnie też tą porcelanę i wyjść spod ziemi na zamek i popatrzeć się na coś delikatnego. Konferencje różnie nam się kojarzą. Czasami są to bardzo hermetyczne środowiska historyków, które obracają się, powiedziałbym, we własnym sosie, ale może niekoniecznie pejoratywne jest to określenie, ale jest to dość hermetyczne. Natomiast myśmy wpadli i zobaczyliśmy, że tak naprawdę nie ma połączenia pomiędzy tymi środowiskami naukowymi zajmującymi się historią górnictwa czy techniki górniczej, a operatorami turystycznych kopalń, tymi, którzy udostępniają turystycznie podziemne obiekty. To są czasami zupełnie dwa rozdzielne światy. No i wpadliśmy na pomysł, żeby Wieliczka była właśnie takim centrum, gdzie spotykają się wszyscy, i ci praktycy, i ci teoretycy, i mogą się po prostu powymieniać doświadczeniami.
Wieliczka rozumiem jako takie centrum, jako ośrodek, który w pewnym sensie nie potrzebuje dodatkowej promocji.
Tak.
Doskonale
znaczy, promocji nam, zawsze tak? Oczywiście jest potrzebna. Natomiast uważam, że ktoś powinien to zrobić. Kto nie jak Wieliczka, gdzie kopalnia Wielicka jest pierwszym industrialnym zabytkiem wpisanym na Światową Listę Dziedzictwa i pierwszą kopalnią w ogóle. Ma też duży potencjał oczywiście z jednej strony rozpoznawalności, ale tak samo stosunkowo stabilną sytuację finansową, bo mamy i własne przychody pochodzące z biletów. Mówię tu o Muzeum Żub Krakowskich, ale ta konferencja była zorganizowana przy współpracy z Kopalnią Soli Wieliczka S.A., która prowadzi tą część turystyczną, komercyjną, oraz z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. I oprócz tego uzyskała bardzo duże dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tak? No jest to promocja też naszego kraju, jest to promocja naszej myśli konserwatorskiej. Bo tutaj jesteśmy pod tym względem rzeczywiście bardzo poważni postrzegani na świecie. Mamy się czym pochwalić. Dlatego, no kto nie jak my? To była już druga konferencja. Poprzednia była w 2018 roku i ona dwa dni odbywały się w Wieliczce, dwa dni w Bochni. Założenie jest takie, że dwa dni będą się odbywały w Wieliczce i dwa dni gdzieś indziej, więc teraz wypadło na
Zabrze,
tak, na fantastyczne Muzeum Górnictwa Węglowego, które jest jednym z nielicznych muzeów, które posiada podziemną ekspozycję kopalni węgla, do której zjeżdża się szybem, czyli nie wchodzimy sztolnią z powierzchni, tylko ja znam tylko 5 takich kopalń na świecie, do których można zjechać szybem. To mówię o kopalniach węgla, tak, one są szczególnie niebezpieczne. To jest tak samo związane ze sposobem wydobywania węgla. I ta kopalnia jest najgłębsza, jest największa, ta kopalnia Guido w Zabrzu. Także było to połączenie dwóch miejsc. No a przyjechali do nas uczestników, było z 22 krajów. Jeden nie dojechał, bo niestety spóźnił się na samolot, z 5 kontynentów. Więc były osoby i z Ameryki Północnej, z Nowej Fundlandii, z wyspy koło Nowej Fundlandii, gdzie są morskie kopalnie, pod dnem morskim kopalnie żelaza, ze Stanów Zjednoczonych, z kopalni będącej też na liście UNESCO w Chile, kopalni węgla, też podmorskiej, pod dnem oceanu spokojnego. Przedstawiciel Australijskiego Stowarzyszenia Historyków Górnictwa, studentka z Indii, także, no a pozostali to uczestnicy, to Europa, tak.
pan pozwoli, muszę się wesprzeć danymi. Odbyło się 67 prelekcji wygłoszonych przez ponad 40 prelegentów. Goście rzeczywiście z całego świata zjechali niemalże. Które prelekcje zapadły w pamięć szczególnie?
Tam w sumie mamy dwa rodzaje prelekcji, a może nawet i trzy. Jedna to są, że te ośrodki, które przyjeżdżają, mogą się zaprezentować i powiedzieć o swoich problemach i w ogóle z siebie przedstawić. To jest jedna grupa. Druga grupa to byli ci, którzy już byli na poprzedniej konferencji, więc opowiadali nam, co się w ciągu tych 5 lat u nich zmieniło. I trzecia grupa to byli eksperci, akademicy, eksperci UNESCO, niezależni, którzy mówili przekrojowo o problemy, które są w tym momencie związane z dziedzictwem industrialnym, ale zwłaszcza z dziedzictwem górniczym, które czasami nie jest najlepiej postrzegane. W tej chwili wszystko jest eko, a górnictwo jest tym czymś złym. No, proszę Państwa, jeżeli chcemy postawić wiatrak, nie obejdzie się bez górnictwa. Wszystko tak naprawdę, czym się otaczamy, pochodzi z ziemi. Nie mielibyśmy smartfonów, tabletów, jak nie będzie litu, jak nie będzie kobaltu, no, który wydobywamy z ziemi, to nic z tego nie będzie, tak?
Ja przepraszam za taki wtrend, powiedziałabym, bardzo aktualny, ale myślę, że my tutaj szczególnie żyjemy też tym, co dzieje się w nieodległej Trzebini po zamknięciu kopalni Siersza. A wiem, że państwu w czasie tej konferencji bardzo zależało na tym, żeby zmieniać, czy tworzyć pozytywny wizerunek górnictwa w społeczeństwie. Zatem czy państwo jakoś mają tutaj szczególny stosunek do tego, co się dzieje,
to znaczy,
w Małopolsce Zachodniej?
Jedna rzecz jest, właśnie to jest to postrzeganie, żeśmy mieli odpowiednią perspektywę, że to górnictwo tak naprawdę było jakby elementem niesamowicie wpływającym na rozwój całej naszej kultury. To, co wspomniałem wcześniej, epoka brązu. Tak, nie byłoby tego rozwoju. Epoka żelaza, w której jesteśmy do tej pory. Wszystko pochodzi z ziemi. Atom, tak? Uran pozyskujemy też w drodze kopaliny. Po prostu powinniśmy popatrzeć, oczywiście płacimy za pewne rzeczy cenę. No ale pytanie jest, no za rozwój płaci się cenę. Czy mamy się wstydzić, że nie wiem, że pewne leki, które, prawda, wykorzystujemy, to źle czy dobrze? No to jest rozwój. Płaci się pewną za to cenę. Oczywiście powinniśmy wyciągać wnioski z tego, co było złe i to naprawiać. Zapadliska. Tak, jest to problem, który, no zwłaszcza w tych kopalniach, które są płytkie, występuje, no one po prostu zostały źle zabezpieczone, źle podsadzone. Ale pamiętajmy, że ci ludzie kiedyś, którzy tam mieszkali na tym terenie, oni z tego żyli, z tej kopalni, ona dawała im pracę. No, teraz to można narzekać. Mhm. Tak, no bo kopalni już nie ma. Natomiast to jest kwestia po prostu złego zabezpieczenia. A ziemia, no ma to do siebie, że usiłuje te pustki zlikwidować, no. U nas na przykład te zabezpieczenia, które stosowane są w Wieliczce, powstrzymują. W kopalniach soli jest w ogóle troszkę inaczej, ponieważ ta sól jest plastyczna. I jeżeli była dobrze prowadzona eksploatacja, to pozostawiano zawsze taką skorupę ochronną. Tam, gdzie wyługowano, zwłaszcza z tymi nowymi metodami, słodką wodą sól, no to tam ta destrukcja kopalni postępuje dużo dalej i też trzeba to zabezpieczać. Ale pamiętajmy, w Wieliczce zaczynają się Karpaty. I Karpaty cały czas rosną. I idą cały czas w kierunku jakby północnym. Więc ta sól, którą mamy w tej chwili w Wieliczce, była początkowo, kiedy tak się formowała, te jakieś 13,5 miliona lat temu, 50 kilometrów na południe od Krakowa, gdzieś tak może rejon Lubnia, Mszany Dolnej, tak, tam była Wielka Zatoka Morska, która na skutek zmian klimatu i osuszania, tak, wysuszania powstała złoża soli, tak, ludzi wtedy nie było, tak. Więc nie mieliśmy na to wpływu, na te zmiany klimatyczne.
Panie dyrektorze, pozwoli pan, używając języka górników, że z podziemi wyjdziemy na świat teraz i porozmawiamy jeszcze na koniec naszej audycji o tym, co dzieje się w Muzeum Żub Krakowskich. No bo wiem, że zakończył się pierwszy etap prac związanych z polichromiami na terenie zamku.
Zamek Żupny w ostatnich w sumie 2 latach przechodzi duży remont pod kątem udostępnienia go dla osób zwiedzających. Wcześniej tam były pracownie, biura. No, szkoda obiektu UNESCO, szkoda zamku na to, żeby były piękne, ale pokoje pracownicze, których niewiele osób z zewnątrz ogląda. W związku z tym postanowiliśmy go udostępnić. Biura zostały wyprowadzone do innego budynku, który został zakupiony i jest rozbudowywany tak samo pod kątem nowoczesnych właśnie pracowni magazynu. No i w trakcie tych prac remontowych na zamku odkryliśmy zespół polichromii w 5-6 pomieszczeniach. Według w tej chwili wstępnego rozeznania to najstarsze są, to jest jakaś koniec XVI wieku, no i po wiek XX, więc mamy parę tych nawarstwień. One zostały w tej chwili wstępnie zabezpieczone i poddawane są pracom, które określą ich wiek. Jak wyglądają te nawarstwienia, ich jest parę i będziemy się na spokojnie zastanawiać, co z tym dalej zrobić. Czy będziemy to rekonstruować, a tak to którą warstwę, czy niektóre warstwy przeniesiemy jakieś inną, na inną powierzchnię, żeby odsłonić te starsze, czy pozostawimy to w takim stanie, w jakim jest, tylko zabezpieczonym. To jest kwestia przyszłości, tak? No, po prostu nie spieszy nam się. W tej chwili zawiązaliśmy współpracę z Wydziałem Konserwacji Akademii Sztuk Pięknej Krakowskiej, gdzie też studenci będą mogli się trochę uczyć i przygotowywać koncepcję, jak przygotować program konserwatorski dla tych polichromii. Także.
Ale państwo współpracowali także z ekspertami z Lambos.
Tak, prawda? Z Lambosu oczywiście, z tym, że jeszcze wyników ich nie mamy. Nie mamy, tam zostały przeprowadzone cały szereg prac. Dostaliśmy grant na to specjalny, znaczy Lambos dostał. Dokonana dokumentacja i próbki. No, myślę, że z początkiem przyszłego roku te wyniki powinny nam coś dać, które też będą podstawą między innymi do opracowania programu konserwatorskiego. To są wcale akurat tak szczęśliwie się złożyło, przeznaczone na wystawy czasowe. W związku z tym nie mamy tam tak jakby ciśnienia, żeby tam już coś zrobić, bo pod kątem wystawy stałej, tak, gdzie buduje się pewnego rodzaju architekturę, to może być po prostu w takiej postaci stać sobie, a ponieważ to są oddzielne pomieszczenia, więc możemy pomalutku, w zależności też od środków, zajmować się tym w przyszłości, tak żeby zrobić to bez pośpiechu, z pełną rozwagą i móc potem zaprezentować, pokazać, no, że w Wieliczce jest zamek.
Zatem podsumowując, teraz państwo czekają na program konserwatorski.
Tak, tak. Będziemy go przygotowywać. Mhm. No i wtedy będziemy to uruchomimy. To będzie na pewno proces paroletni, ale no, będą udostępnione, także będziecie państwo mogli po prostu podziwiać oryginalny wystrój zamku Żupnego w Wieliczce, z którego się nic poza tym tak naprawdę nie zachowało.
Zatem pytanie niecierpliwych, kiedy to będzie, nie ma, rozumiem, na tym etapie większego sensu.
To znaczy zobaczyć zapewne będzie można już jesienią, w takiej formie, w jakiej to w tej chwili jest, ponieważ zakładamy, że wszystkie prace tego pierwszego etapu robót budowlanych, w tej chwili trwają prace wykończeniowe, zakończą się w tej chwili w lecie, potem formalne odbiory i jesienią, myślę, że gdzieś od października, będzie można już przyjść zwiedzać tak samo właśnie na jakieś wystawy czasowe, które będziemy organizować, ale będzie można zobaczyć te polichromie tak samo.
A w październiku będzie to można jak najbardziej połączyć z oglądaniem wystawy Górnictwo i Sztuka, kolekcja porcelany Middelschulte. Przypomnę, do 22 października ta wystawa czasowa. Pięknie dziękuję za wizytę w studiu Radia Kraków Kultura. Jan Godłowski, dyrektor Muzeum Żup Krakowskich.
Dziękuję bardzo.
Magdalena Zbyrud-Wiśniewska, do usłyszenia.